W bocznej alei przy folwarku spotkał panie, z którymi była prezesowa i jej pokojówka ze swym koszem. – A, jesteś – rzekła staruszka do Wokulskiego. – To dobrze. Poczekajcież tutaj na Ewelinkę z baronem, który ją może nareszcie znajdzie – dodała lekko marszcząc brwi – a my z Kazią pójdziemy do koni. Pan Wokulski mógłby także poczęstować cukrem swego konia, który tak go dziś dobrze nosił – wtrąciła nieco zadąsana pani Wąsowska. – Dajże mu spokój – przerwała prezesowa. – Mężczyźni lubią tylko jeździć, ale nie pieścić się. – Niewdzięcznicy – szepnęła pani Wąsowska, podając rękę prezesowej. Odeszły i wkrótce znikły za furtką. Pani Wąsowska obejrzała się, lecz spostrzegłszy, że Wokulski patrzy na nią, szybko odwróciła głowę. – Czy szukamy narzeczonych? – spytała panna Izabela. – Jak pani każe – odparł Wokulski. – To może lepiej zostawić ich w spokoju. Podobno szczęśliwi nie lubią świadków. – Pani nigdy nie była szczęśliwa? – Ach, ja owszem, ale nie w ten sposób jak Ewelinka i baron. Wokulski uważnie spojrzał na nią. Była zamyślona i spokojna jak posągi greckich bogiń. – No, już ta nie będzie oszukiwać – pomyślał Wokulski. Szli jakiś czas w milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy niekiedy z pomiędzy starych drzew mignęło okno pałacu, połyskujące czerwonymi blaskami zachodu. – Pan był pierwszy raz w Paryżu? – spytała panna Izabela. – Pierwszy. – Prawda, jakie to cudowne miasto? – zawołała nagle, patrząc mu w oczy. – Niech mówią, co chcą, ale Paryż, nawet zwyciężony, nie przestał być stolicą świata. Czy i na panu zrobił takie wrażenie? – Imponujące. Zdaje mi się, że po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwagi. Naprawdę tam dopiero nauczyłem się być dumnym z tego, że pracuję. Niech mi pan to objaśni. Bardzo łatwo. U nas praca ludzka wydaje mierne rezultaty. Jesteśmy ubodzy i zaniedbani, ale tam praca jaśnieje jak słońce. Cóż to za gmachy? Od dachów do chodników pokryte ozdobami jak drogocenne szkatułki, a te lasy obrazów i posągów, całe puszcze machin, a te odmęty wyrobów fabrycznych i rękodzielniczych. Dopiero w Paryżu zrozumiałem, że człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą. W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny olbrzym, który z równą łatwością przerzuca skały, jak i rzeźbi z nich coś subtelniejszego od koronek. – Tak – odpowiedziała panna Izabela. – Arystokracja francuska miała możność i czas tworzyć te arcydzieła. – Arystokracja? – spytał Wokulski. Panna Izabela zatrzymała się w alei. – Chyba nie zechce pan twierdzić, że galerię Louvru stworzyła konwencja albo przedsiębiorcy artykułów paryskich? – Z pewnością, że nie. Ale też nie stworzyli ich magnaci. Jest to zbiorowe dzieło francuskich budowniczych, mularzy, cieślów, wreszcie malarzy i rzeźbiarzy całego świata, którzy nic wspólnego nie mają z arystokracją. Wyborne jest to wieńczenie próżniaków zasługami i pracą ludzi genialnych, a choćby tylko pracujących. – Próżniacy i arystokracja? – zawołała panna Izabela. – Myślę, że zdanie to jest raczej silne, aniżeli słuszne. – Pozwoli pani zadać jedno pytanie? – spytał Wokulski. – Słucham. – Naprzód cofnę wyraz. – Próżniacy, jeżeli on panią razi, a następnie niech mi pani raczy wskazać człowieka z tej sfery, o jakiej mówimy, który by coś robił. – Znam tych panów około 20. Są to również znajomi pani. Cóż więc robią oni wszyscy, począwszy od księcia, najzacniejszej w świecie osobistości, który wreszcie może tłumaczyć się wiekiem, a skończywszy choćby na panu Starskim, który swoich wiecznie trwających wakacji nie może tłumaczyć nawet położeniem majątkowym. Ach, mój kuzynek, on chyba nigdy nie miał zamiaru służyć w czymkolwiek za przykład. Zresztą nie mówimy o naszej arystokracji, tylko o francuskiej. A tamci co robią? O, panie Wokulski, tamci dużo robili. Przede wszystkim stworzyli Francję. Byli jej rycerzami, wodzami, ministrami i kapłanami. A nareszcie zgromadzili te skarby sztuki, które pan sam podziwia. Niech pani powie, tamci dużo rozkazywali i wydawali pieniędzy. Stworzył jednak Francję i sztukę kto inny. Tworzyli ją źle wynagradzani żołnierze i marynarze, przywaleni podatkami rolnicy i rękodzielnicy, a nareszcie uczeni i artyści. Jestem człowiekiem doświadczonym i zapewniam panią, że łatwiej projektować, aniżeli wykonywać, i łatwiej wydawać pieniądze, aniżeli je gromadzić. Pan jest nieprzejednanym wrogiem arystokracji. Nie, pani, nie mogę być wrogiem tych, którzy w niczym mi nie szkodzą. Sądzę tylko, że zajmują oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i że dla utrzymania się na nich apostołują w społeczeństwach pogardę dla pracy, a część dla próżniaczego zbytku. Jest pan uprzedzony, gdyż nawet i ta, jak pan mówi, próżnująca arystokracja odgrywa ważną rolę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest właściwie wygodą, przyjemnością i polorem, której od arystokracji uczą się nawet niższe stany i tym sposobem cywilizują się. Słyszałam od bardzo liberalnych ludzi, że w społeczeństwach muszą być klasy pielęgnujące nauki, sztuki i wykwintne obyczaje, raz dlatego, ażeby inni mieli z nich żywe wzory, a powtórę, ażeby mieli podnietę do szlachetnych czynów. To też w Anglii i Francji nie jeden człowiek, nawet prostego pochodzenia, skoro tylko zdobędzie majątek, przede wszystkim urządza sobie dom, aby mógł w nim przyjąć ludzi z dobrego towarzystwa, a następnie stara się tak postępować, ażeby sam został przyjęty. Silny rumieniec wystąpił na twarz Wokulskiego. Panna Izabela, nie patrząc, spostrzegła to i mówiła dalej. Nareszcie to, co pan nazywa arystokracją, a co ja nazywam klasą wyższą, stanowi dobrą rasę. Może być, że pewna część jej za wiele próżnuje, lecz gdy który weźmie się do czegokolwiek, natychmiast odznaczy się energią, rozumem i choćby tylko szlachetnością. Przepraszam, że zacytuję tutaj słowa, które często książę powtarzał mi o panu. Gdyby Wokulski nie był dobrym szlachcicem, nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Myli się książę. Odparł sucho Wokulski. Tego, co posiadam i co umiem, nie dało mi szlachectwo, ale ciężka praca. Robiłem więcej, więc mam więcej niż inni. Ale czy mógłby pan robić więcej, urodziwszy się kimś innym? Spytała panna Izabela. Mój kuzyn Ochocki jest przyrodnikiem i demokratą jak pan, a mimo to wierzy w dobre i złe rasy, tak samo jak książę. On również przytaczał pana jako dowód dziedziczności. Wokulski mówił, od losu ma powodzenie, ale tęgość ducha ma od rasy. Bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy robią mi zaszczyt zaliczaniem do jakiejś uprzywilejowanej rasy, rzekł Wokulski. Pomimo to nigdy nie uwierzę w przywileje bez pracy i zawsze będę wyżej stawiał źle urodzone zasługi od dobrze urodzonych pretensji. Więc według pana nie jest zasługą pielęgnowanie delikatniejszych uczuć i wykwintniejszych obyczajów? Owszem, jest. Ale taką rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety. Im natura dała tkliwsze serca, ruchliwszą wyobraźnię, subtelniejsze zmysły i one to, nie zaś arystokracja, utrzymują w życiu codziennym wykwintność, w obyczajach łagodność, a nawet umieją budzić w nas najwznioślejsze uczucia. Tą lampą, której blaski ozłacają drogę cywilizacji, jest kobieta. Ona też bywa niewidzialną sprężyną czynów wymagających niezwykłego natężenia sił. Teraz panna Izabela zarumieniła się. Szli jakiś czas w milczeniu. Słońce już schowało się za widnokrąg, a między drzewami parku na zachodzie błyszczał sierp księżyca. Wokulski, głęboko zamyślony, porównywał w duchu dwie dzisiejsze rozmowy. Jedną z panią Wąsowską, drugą z panną Izabelą. Jakie to inne kobiety! I czy nie miałem racji przywiązać się do tej oto? Czy mogę zadać panu drażliwe pytanie? Odezwała się nagle panna Izabela miękkim głosem. Choćby najdrażliwsze. Prawda, że wyjechał pan do Paryża bardzo obrażony na mnie? Chciał odpowiedzieć, że to było coś gorszego od obrazy, gdyż posądzenie o obłudę, ale milczał. Jestem winną wobec pana. Posądzałam pana. Czy nie o malwersację w nabyciu domu ojca pani za pośrednictwem Żydów? — spytał uśmiechając się Wokulski. — O nie — odparła żywo — przeciwnie. Posądzałam pana o czyn wysoce chrześcijański, którego jednak nie mogłabym nikomu przebaczyć. Przez chwilę myślałam, że nasz dom kupił pan za drogo.
— Dziś chyba uspokoiła się pani.
— Tak, już wiem, że baronowa Krzeszowska chce za niego dać 90 000.
— Doprawdy?
— Jeszcze nie rozmawiała ze mną, choć przewidywałem, że to nastąpi. — Bardzo cieszę się, że się tak stało, że pan nic nie straci, gdyż dopiero teraz mogę panu podziękować z całego serca — mówiła panna Izabela, podając mu rękę. — Rozumiem doniosłość pańskiej usługi. Mój ojciec miał być skrzywdzony, po prostu obdarty przez baronowę, a pan uratował go od ruiny, może od śmierci. Takich rzeczy nie zapomina się.
Wokulski pocałował ją w rękę.
— Już wieczór — rzekła zmieszana. — Wracajmy do domu. Całe towarzystwo pewnie wyszło z parku.
— Jeżeli ona nie jest aniołem, to ja jestem psem — pomyślał Wokulski. Wszyscy już byli w pałacu, gdzie wkrótce podano kolację.
Wieczór zeszedł wesoło. Około 11:00 Ochocki odprowadził Wokulskiego do jego mieszkania.
— Cóż? — rzekł Ochocki. — Słyszę, że rozmawialiście państwo z kuzynką Izabelą o arystokracji. — Przekonałeś się pan, że to hołota?
— Nie. Panna Izabela zanadto dobrze broni swoich tez. — Jak ona świetnie rozmawia — odparł Wokulski, usiłując ukryć pomieszanie.
— Musiała panu mówić, że arystokracja pielęgnuje nauki i sztuki, że jest mistrzynią dobrych obyczajów, a jej stanowisko celem, do którego dążą demokraci i tym sposobem uszlachetniają się. Ciągle słyszę te argumenta, uszami już mi się wylewają.
— Sam pan wierzysz jednak w dobrą krew — rzekł przykro dotknięty Wokulski.
— Rozumie się, ale ta dobra krew musi być ciągle odświeżana, gdyż inaczej prędko się psuje — odpowiedział Ochocki.
— No, ale dobranoc panu. Zobaczę, co mówi aneroid, gdyż barona łamie po kościach i jutro możemy mieć słote. Ledwie wyszedł Ochocki, w pokoju Wokulskiego ukazał się baron kaszlący, rozgorączkowany, ale uśmiechnięty.
— Aha, ładnie — mówił, a powieki drgały mu nerwowo. — A ładnie, zdradził mnie pan. Zostawił pan moją narzeczoną samą w parku. Żartuję, żartuję, dodał, ściskając Wokulskiego za rękę. Ale choć naprawdę mógłbym mieć do pana pretensje, gdyby nie to, że wróciłem dość wcześnie i akurat zetknąłem się z panem Starskim, który z przeciwnego końca alei szedł ku naszej stronie.
Wokulski już po raz drugi tego wieczoru zarumienił się jak wyrostek.
Po co ja wpadłem w tę sieć intryg i oszustw? Pomyślał ciągle jeszcze rozdrażniony słowami Ochockiego.
Baron zakaszlał się i odpocząwszy prawił dalej zniżonym głosem.
Niech pan jednak nie przypuszcza, że jestem zazdrosny o narzeczoną. Byłoby to bardzo niskie z mojej strony. To nie kobieta, to anioł, któremu u każdej chwili powierzyłbym cały majątek, życie, co mówię, życie. Złożyłbym w jej ręce życie wieczne, tak spokojny, tak pewny o siebie, jak to, że jutro słońce wejdzie. Słońca mogę nie zobaczyć, bo mój Boże, każdy z nas jest śmiertelny, ale o nią nie mam obawy, cienia obawy. Daję panu słowo, panie Wokulski. Oczom własnym nie wierzyłbym, nie tylko czyimś tam podejrzeniom albo półsłówkom, zakończył głośniej. Ale widzi pan, zaczął po chwili, ten Starski to obrzydliwa figura. Nikomu nie powiedziałbym tego, ale wie pan, jak on postępuje z kobietami? Myśli pan, że wzdycha, umizga się, błaga o dobre słówko, o uścisk ręki? Nie, on je traktuje jak samice, w najbrutalniejszy sposób. Działa im na nerwy rozmową, spojrzeniami.
Baron zaciął się, oczy mu krwią nabiegły. Wokulski słuchał go i nagle rzekł cierpkim tonem.
Kto wie, mój baronie, czy Starski nie ma racji? Nas nauczono widzieć w kobietach anioły i tak też je traktujemy. Jeżeli one jednak są przede wszystkim samicami, to my wydajemy się w ich oczach głupsi i niedołężniejsi niż jesteśmy, a Starski musi triumfować.
Ten jest panem kasy. Kto posiada właściwy klucz do zamku, baronie? Zakończył ze śmiechem.
Pan to mówisz, panie Wokulski?
Ja, panie. I nieraz pytam się,
Czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety? Czy w ogóle nie traktujemy ich zbyt poważnie? Poważniej i uroczyściej niż siebie samych.
Panna Ewelina należy do wyjątków, zawołał baron.
Istnieniu wyjątków nie przeczę. Kto wie jednak, czy taki Starski nie odkrył ogólnego prawidła.
Być może, odparł zirytowany baron. Ale to prawidło nie stosuje się do panny Eweliny. Jeżeli chronię ją, a raczej nie życzę jej stosunków ze Starskim, gdyż ona sama się chroni, to tylko dlatego, ażeby podobny człowiek nie skalał jej czystej myśli jakim wyrazem. No ale pan jest znużony, przepraszam, za wizytę w tak niewłaściwej porze.
Baron wyszedł, cicho zamykając drzwi. Wokulski został sam, pogrążony w niewesołych myślach. Co ten Ochocki mówił, że argumenta panny Izabeli już mu się wylewają uszami? Więc to, co słyszałem modniej, nie było wybuchem zadraśniętego uczucia, ale dawno wyuczoną lekcją. Więc jej dowodzenia, uniesienia, a nawet wzruszenia są tylko sposobami, za pomocą których dobrze wychowane panny czarują takich jak ja głupców. A może po prostu on kocha się w niej i chce ją zdyskredytować w moich oczach? No jeżeli kocha, po cóż ją ma dyskredytować? Niech powie, a ona niech wybiera. Naturalnie, że Ochocki ma więcej szans, aniżeli ja. Tak jeszcze nie straciłem rozumu, ażeby tego nie oceniać. Młody, piękny, genialny. Ha, niech wybiera sławę czy pannę Izabelę. Zresztą, ciągnął dalej w myśli, co mnie obchodzi, że panna Izabela używa zawsze tych samych argumentów w swoich dysputach. Ani ona nie jest Duchem Świętym, ażeby wymyślać coraz nowe, ani ja jestem taką osobliwością, ażeby dla mnie warto było silić się na oryginalność. Niech sobie mówi, jak chce. Ważniejsze to, że chyba do niej nie stosuje się ogólne prawidło o kobietach. Pani Wąsowska to przede wszystkim piękna samica, ale ona nie. Czy nie tak samo mówił baron o swojej pannie Ewelinie? Lampa gasła. Wokulski zdmuchnął ją i rzucił się na łóżko. Przez dwa następne dnie padał deszcz i goście zasławscy nie opuszczali pałacu. Ochocki wziął się do książek i prawie nie pokazywał się. Panna Ewelina chorowała na migrenę, panny Izabela i Felicja czytały francuskie ilustracje, a reszta towarzystwa pod przewodnictwem prezesowej zasiadła do wista. Przy tej okazji Wokulski spostrzegł, że pani Wąsowska, zamiast kokietować go, do czego ciągle nastręczała się sposobność, zachowuje się bardzo obojętnie. Uderzyło go zaś, że gdy Starski chciał ją raz pocałować w rękę, wyrwała ją i obrażona zapowiedziała mu, ażeby nigdy nie ważył się tego robić. Gniew jej był tak szczery, że sam Starski zdziwił się i zmieszał, a baron, choć mu nie szła karta, był w doskonałym humorze.
— Czy i mnie nie pozwoli pani ucałować swej rączki? — rzekł baron w jakiś czas po owym wypadku.
— Panu owszem — odparła, podając mu rękę. Baron ucałował ją jak relikwię, spoglądając z triumfem na Wokulskiego, który pomyślał, że jego utytułowany przyjaciel może nie ma powodu do zbyt wielkiej uciechy. Starski z takim zajęciem patrzył w karty, że zdawał się nie uważać na to, co zaszło. Na trzeci dzień wypogodziło się, a na czwarty było już tak pięknie i sucho, że panna Felicja zaproponowała spacer na Rydze. Prezesowa tego dnia kazała podać wcześniej drugie śniadanie, a później obiad. Około w pół do pierwszej przed pałac zajechał brek i pani Wąsowska dała hasło do wsiadania.
Śpieszmy się, bo szkoda czasu. Gdzie twój szal, Ewelinko? Służące niech siądą do bryczki i zabiorą kosze. A teraz, dodała przelotnie spojrzawszy na Wokulskiego, każdy z panów bierze sobie damę.
Panna Felicja chciała protestować, ale w tej chwili baron podskoczył do panny Eweliny, a Starski do pani Wąsowskiej, która, przygryzając usta, rzekła: myślałam, że już mnie pan nigdy nie wybierze. I posłała Wokulskiemu piorunujące wejrzenie.
To my, kuzynko, będziemy trzymać się razem, odezwał się Ochocki do panny Izabeli.
Ale w takim razie musi pani siąść przy koźle, bo ja powożę.
Pani Wąsowska nie pozwala, bo pan wywróci, zawołała panna Felicja, której los przeznaczył Wokulskiego.
Owszem, niech powozi, niech wywraca, rzekła pani Wąsowska. Jestem dziś w takim usposobieniu, że zgadzam się na łamanie nam nóg. Biedny ten ryc, który dostanie się w moje ręce.
Jestem pierwszy z nich, odezwał się Starski, jeżeli chodzi o zjedzenie.
Owszem, jeżeli zgodzisz się pan na poprzednie ucięcie głowy, odpowiedziała pani Wąsowska.
Już jej dawno nie mam.
Niedawniej, aniżeli ja to spostrzegłam, ale siadajmy i jedźmy.